ta moja historia, ona gdzieś się zaczyna tak jak historia każdego człowieka. Korzenie mam wielkopolskie, dziadek był powstańcem też wielkopolskim. No taka typowa wielkopolska rodzina, chociaż ojciec pochodził z Kresów Wschodnich. Więc we mnie jest, jak zawsze mówię, taka mieszanina krwi, bo tutaj Ordnung muss sein, po taki niemiecki porządek i tak byliśmy wychowywani, dziadek, babcia, moja mama. No a z drugiej strony ta szeroka dusza słowiańska, tam wschodnia, więc to rzeczywiście jest coś niesamowitego, no ale Pan Bóg ma swoje metody i drogi. Zacząłem pić tak jak wszyscy, szkoła średnia, to były jakieś próby z alkoholem, zespół muzyczny, gra na gitarze i wtedy to były lata 60. Myśmy tak zwany Big Beat, Rolling Stonesi, Beatlesi, w Polsce czerwone gitary i myśmy też w liceum w Kościanie założyli taki zespół, żeśmy grali. No ale jak potem się gdzieś grało na jakichś fajfach młodzieżowych, bo tak się to wtedy nazywało, nie dyskoteki, tylko fajfy, no to ten alkohol gdzieś tam na boku już się pojawiał. Mieliśmy wtedy po 16-17 lat. I ja widziałem, że ten alkohol jest bardzo atrakcyjny dla mnie, że on po prostu dawał mi takiego, jak dzisiaj młodzież mówi, powera, tak jak już się grało, śpiewało, a w środku trochę tego alkoholu było, to wydawało się to takie przepiękne, takie jeszcze bardziej pełne. No, alkohol jest przytłumiaczem, depresantem, on wtedy wyhamowuje wszystkie te kompleksy, jakie człowiek ma, lęki, i wtedy człowiek się czuje swobodniej, dlatego on jest taki atrakcyjny i niestety wielu ludzi tą atrakcyjność próbuje jak najdłużej zachować. Niektórym to się udaje, a niektórzy po prostu zaczynają za to cenę płacić. Także ja już jako młody ksiądz zacząłem zauważać poświęcenia, bo w seminarium nie piliśmy, chociaż były rejsy żeglarskie, też byliśmy żeglarzami z młodzieżą akademicką świecką, myśmy klerycy pływali, to tam ten grzaniec się też pojawiał, to wino się pojawiało, tam się już pojawiały jakieś pierwsze upicia, ale no, na drugi dzień sobie przy namiotach, przy ognisku już wygasłym, opowiadaliśmy, jak to wczoraj, a ty pamiętasz, co się stało? Ja mówię, nie pamiętam już, to były takie pierwsze sygnały, na które człowiek nie zwraca uwagi, bo temu się to zdarzało i tamtemu, i tamtemu. Choroba wtedy tak nie nazywana, tylko tak zwani pijacy byli postrzegani wtedy, kiedy ich milicja tam zwijała gdzieś z ławki w parku i odwoziła do izby wytrzeźwienia albo gdzieś na jakąś odwykówkę tak zwaną. Dopiero po święceniach, kiedy już właściwie takie ogromne napięcia, bo parafia dosyć duża i też prowadziłem i zespół muzyczny i chór. No i wieczorem w towarzystwie parafian, czy chórzystów, czy innych ludzi zaprzyjaźnionych, no jakiś ten alkohol się pojawiał i nagle zacząłem zauważać, że na drugi dzień mi tego alkoholu też potrzeba, żebym zaczął funkcjonować, nie? No i to już były tak zwane głody alkoholowe, to już były symptomy uzależnienia, o czym oczywiście też nie wiedziałem. Proboszczowie, u których byłem, próbowali mnie nawracać i tłumaczyć, że to no, trzeba się wziąć w garść i tak dalej. No, próbowałem, że na przykład będę pił wino, szedłem gdzieś w towarzystwo, dzisiaj tylko się wina napiję. Nie będę mocny alkoholi pił, no ale jak wypiłem 2-3 lampki wina, to potem już trzeba było dowalić czymś tam silniejszym i to już był mechanizm po prostu, choroby alkoholowej. No i tak 6 lat się właściwie męczyłem. Normalnie pracowałem. Ludzie wiedzieli w parafii, no ale każdy tak trochę też to tolerował na zasadzie tak, o fajny ksiądz, tylko no trochę za dużo pije, nie? No, musiałby popracować nad tym. No i doszło do tego, że właśnie na tej ostatniej parafii w 80 roku w Buku byłem koło Poznania i wtedy, nie wiem czemu wtedy, bo przecież miałem różne takie epizody nieprzyjemne z alkoholem, ale wtedy poszedłem na wesele, błogosławiłem ślub po Wielkanocy i no upiłem się po prostu. Wystarczyły mi tam wtedy 2 czy 3 kieliszki i film mi się urwał i ludzie mnie odprowadzili, 2 mężczyzn do domu i rano się obudziłem i powiedziałem dosyć tego. Tak dalej nie chcę żyć. To była taka łaska Boża, Duch Święty. Ja się zresztą modliłem, no, też już nowenny odprawiałem, żeby przestać pić. Czekałem na cud. A cud z jakiej racji miał nastąpić, prawda? No cud wtedy następuje, kiedy człowiek się zaangażuje w to. Pan Bóg daje moc. I rzeczywiście poszedłem do lekarza tam w Buku. Lekarz siedział zawsze w pierwszej ławce w kościele. Było mi wstyd, jak nie wiem, ale poszedłem, powiedziałem, panie doktorze, tabletki, niech mi pan da na alkohol. O, gdzie, jakie tabletki na alkohol? No, kazał mi przyjść za parę dni, dostałem adres przez jego córkę, lekarkę w Poznaniu. No i tam właśnie było napisane, że mam się zgłosić. W środę to było, bodajże o 15:00, poradnia odwykowa Poznań Stare Miasto, pani magister Maria Matuszewska. No pojechałem tam, rzeczywiście bardzo trudno mi było wejść do tej poradni, bo taki czerwona tablica, Strzelecka 13 w Poznaniu. Także chodziłem pod tym, żeby, no wstyd, no, no gdzie tam, tam takie dwa schodki były, jak ja tam mam wejść? A ktoś mnie będzie widział, tu tramwaj jedzie nagle, tam mi się wydaje, że ktoś znajomy idzie. No ale udało mi się wskoczyć. Wstyd i poczucie winy to są takie dwa zranienia, które alkoholicy dźwigają, które też tak blokują człowieka, że trudno potem podjąć jakieś dobre decyzje. Bez łaski Bożej nie da rady. I też nie wiemy, kiedy ta łaska przychodzi, ale trzeba mieć tą otwartość, trzeba chcieć, trzeba rzeczywiście walczyć o swoje zdrowie, o tę swoją trzeźwość. No i pani magister mi wtedy powiedziała, że jestem alkoholikiem. Też mi to nie pasowało za bardzo. Miałem dziadka alkoholika, ojciec był alkoholikiem. No i potem pani magister zaproponowała mi grupę A. To był 80. rok, od 6 lat już była zarejestrowana, od 74. roku, akurat jak ja zostałem księdzem, była pierwsza polska grupa A zarejestrowana, nazywała się Eleusis, która istnieje do dzisiaj. Ona już była zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w GSO, czyli General Service Office, to jest główne biuro służba na cały świat, i polska grupa Eleusis pierwsza w Poznaniu. Ja do tej grupy po 6 latach trafiłem. I wtedy tam było około 20 mężczyzn, którzy trzeźwieli. No i się zaczęła wspaniała przygoda.
Szok? Pierwsze spotkanie?
No, oczywiście, no szok, który polegał na tym, że powiedziałem na grupie, że jestem księdzem. Nie wywołało to żadnego zdziwienia. Się okazało, że tam są też ludzie, którzy pełnią różne ważne funkcje i role w społeczeństwie. Dzisiaj to się mówi alkoholicy wysoko funkcjonujący. No i trudno się leczy bardzo. I zostałem w tej grupie i właśnie wiedziałem wtedy już, jak jechałem do domu samochodem z takimi oczyma pełne łez były, ale to były takie łzy wyzwolenia. Ja wtedy miałem takie wewnętrzne przekonanie od Boga dane, że będę trzeźwy, że to jest to miejsce, którego podświadomie szukałem. I od razu wszedłem w grupę i co tydzień jeździłem do Poznania. Takie bajeczne sytuacje były, jak wybuchł stan wojenny, to musiałem załatwiać przepustki na dwa województwa, żeby jechać na grupę A. I kiedyś w Szamotuła na rynku mnie milicja zatrzymała i wojsko. Gdzie pan jedzie? Przepustkę. Ja mówię, jak gdy na meeting A do Poznania. To ten milicjant wsadził głowę do tego samochodu i mówi, co? Gdzie? Co to jest? Nie? Może jakaś tajna organizacja? Na początku jeszcze miałem 3 podłamania, tak zwane wpadki, jak wtedy mówiliśmy. No takie wakacyjne, gdzie jeszcze człowiek, nie wiem, jakiś stary mechanizm się odezwał. Potem żeśmy to analizowali w grupie i grupa mi pomogła, bo to problem jest w tym, żeby wrócić z powrotem na grupę.
Przełożeni mieli świadomość, co się z księdzem dzieje?
Tak, ja mówiłem o tym, bo miałem nie dostać parafii i wtedy poszedłem do biskupa w Poznaniu i powiedziałem, że ja już nie piję. No to ksiądz kanclerz mi mówi, no to czemu nam ksiądz nie zgłosił? Ja mówię, bo ja nie piję dla siebie, a nie dla kurii. No, biskup mnie wysłuchał. Bardzo się tym zainteresował, kazał mi to wszystko opisać, no i dostałem parafię. No i potem nawet ten ksiądz biskup świętej pamięci już dzisiaj, Epter w Poznaniu, nawet kazał mi do siebie przychodzić do rezydencji i ja mu musiałem opowiadać o tym. On się bardzo zainteresował, bo był wikariuszem generalnym, on widział, że w tym coś jest, coś, co może kapłanom innym pomóc. W każdej grupie społecznej jest 7-10%, jeżeli w Polsce jest 30 tysięcy księży, no to łatwo policzyć, że te 5-7% no to jest parę tysięcy ludzi, którzy niestety często cierpią, nie potrafią sobie pomóc. Są też i przez przełożonych, i przez ludzi źle opisywani, źle traktowani, no bo przecież wiadomo, że alkoholik jak jest pijany, no nie robi fantastycznych rzeczy, tylko rani i siebie, i innych, no i więc trzeba coś z tym zrobić. No, przecież ludzie to widzą. Często współczują, często próbują pomóc jakoś, ale no... I tutaj jest ogromna rola przełożonych i to tym na szczęście coraz częściej mówimy i już wielu biskupów, wielu przełożonych zakonnych też, którzy już to rozumieją i z alkoholikiem nie można negocjować terapii. Biskup musi wziąć na siebie odpowiedzialność, skoro ma moralną pewność, a ma, że ten ktoś z księży pije, no to wtedy mówi, idziesz na terapię. Czy ci się to podoba, czy nie, idziesz na terapię. Jeżeli nie, nie mogę ci nic więcej zaproponować, ani pracy, ani niczego. Musisz iść na terapię, musisz się leczyć, to jest choroba. No i bardzo wielu księży właśnie przychodzi do ośrodka, do mnie, którzy mieli takie fajne rozmowy z biskupami. Biskupi powiedzieli, jesteś fajnym księdzem, potrzebuję cię tu. Przejdź terapię, wracaj, tu czekamy na ciebie. I fantazja.
Powiedział ksiądz, do ośrodka, do mnie, to porozmawiajmy o tym ośrodku.
Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Trzeźwości to jest właśnie taki ośrodek dzięki księdzu Blachnickiemu stworzony, bo sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki mi tą ideę pomocy kapłanom zaszczepił jakby w 80 roku na oazie w Krościenku. No i to trwa, no to ruszyło już gdzieś w Poznaniu, jak byłem wikariuszem i potem parafia Myjomice pod Kępnem, tam dostałem pierwszego kapłana. Biskupi jeszcze w Poznaniu przysyłali na takie konsultacje mi księży i ja im proponowałem grupę, a wielu z nich skorzystało. Do dzisiaj niektórzy chodzą na grupy, nie piją, to już jest 20-30 lat, prawda? Także w ośrodku mieliśmy ponad 900 kapłanów przez 24 lata. No to jest właściwie procentowo niewiele na rok, no ale uzbierało się. No i oni wracają wszyscy do pracy z powrotem, pełnią niektórzy bardzo ważne funkcje w kościele i z różnymi tytułami naukowymi, no bo nie ma siły na tą chorobę. No.
Podobno nie tylko polscy księża leczą się u was w ośrodku.
No leczą się z innych krajów też, na przykład Słowacy się leczą, Ukraińcy, Litwini, ale warunkiem jest język polski jednak, bo terapię my robimy u nas w ośrodku po polsku.
A w tym ośrodku jakiego rodzaju terapia jest prowadzona?
Tam jest terapia do pobliskiego Jarocina, dojeżdżają księża i tam jest terapia profesjonalna, zawodowcy to robią, psychoterapeuci. To jest 5 dni w tygodniu, a popołudniami mamy zajęcia, jest nas 4 kapłanów tam, którzy są absolwentami ośrodka i oni niosą to swoje doświadczenie i posłanie. No i do tego dochodzą meetingi, a bo my to, co robimy w Kowalewie, oprócz tej terapii profesjonalnej, to wszystko jest oparte o program 12 kroków. No i potem przerabiamy też ten program Wreszcie Żyć, program 12 kroków ku pełni życia, oparty też fundamentalnie o 12 kroków, ale wzbogacony o Słowo Boże. To fantastyczny program.
Ksiądz jeszcze uczestniczy w meetingach?
Co tydzień. No bez tego ani rusz. Ja jestem w AA i będę do końca życia. Gdybym się pożegnał za, prawdopodobnie wróciłbym do picia, to jestem pewien. Jestem co tydzień razem z moimi parafianami, razem z księżmi, którzy są na terapii, razem w poniedziałki o 19 są meetingi. Przyjeżdżają ludzie z całej okolicy. Czasem na meetingu jest 40-50 osób. To jest sposób na życie.
Teraz z perspektywy czasu, tych 38 lat trzeźwienia, ksiądz ma taką myśl, że to było dane księdzu po coś?
Tak. No to było mi dane po to, żebym dalej niósł to posłanie jeszcze cierpiącym alkoholikom. I to jest podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś by tą trzeźwość zatrzymał jako taką chwalbę albo kolejną gwiazdkę na naramienniku, no to po wyścigach to no, nic z tego nie wyjdzie. Trzeźwość jest nam dana i zadana. 12 krok mówi, przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków. Staramy się nieść posłanie innym, jeszcze cierpiącym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. 2 miliony osób na całym świecie, w 190 krajach świata trzeźwieje tym programem i jesteśmy bractwem, nie stowarzyszeniem, nie organizacją, jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy żyją programem 12 kroków i przychodzą do nas ludzie z różnymi uzależnieniami. Czasem to są klasyczne alkoholowe uzależnienia, ale czasem po drodze przyplątują się jeszcze inne uzależnienia.
To jest taki znak czasu.
No tak.
Teraz mamy tego coraz więcej. Okazuje się, że te 12 kroków jest uniwersalne również w innych uzależnieniach.
Tak, no więc właśnie ten program Wreszcie Żyj 12 kroków, który pierwszy ten program pilotował ksiądz profesor Romuald Jaworski z UKSW w Warszawie, teraz już na emeryturze jest ksiądz profesor, ale jeszcze działa, to on jest takim pierwszym księdzem, psychologiem, który ten program tu wdrażał z 20 kapłanami diecezji płockiej, bo on był wtedy rektorem seminarium płockiego i ten program pierwszy był z 20 kapłanami i klerykami diecezji płockiej robiony.
To, co dla mnie jest fantastyczne w tym programie, że nie trzeba mieć tytułu doktora, profesora, żeby pomóc drugiemu alkoholikowi.
No właśnie. Ale też jest ta zasada i to alkoholicy, którzy złapią, o co chodzi, to doskonale wiedzą, że pomagając innym, pomagasz sobie. To jest ta gwarancja. Nie można tego zatrzymać dla siebie. Jeżeli daję innym, to wtedy ja sam umacniam swoją trzeźwość.
I dlatego spotkaliśmy księdza tutaj na Górze Świętej Anny.
Myśmy tu już bywali też. Mamy apostolski ruch księży abstynentów, tak zwana Arka. On się w ogromnej większości składa z księży, którzy kończyli w Kowalewie, ale nie tylko, po innych terapiach też są. No i się co roku spotykamy na rekolekcjach. I któryś rok temu byliśmy tutaj właśnie, organizowali tu koledzy, kapłani z Wrocławia i tuż my na Anabergu byli, żeśmy tutaj rekolekcje swoje odbyli.
A prawda, że ksiądz ma najwięcej lat tego trzeźwego życia?
Nie wiem, są starsi ode mnie. Ale to już się potem po tylu latach, to się tylko mówi po to, żeby inni widzieli, nie, że ja się chwalę, że mam 38 lat trzeźwienia, tylko żeby widzieli, że ten program działa, że można tym programem żyć i że on działa. Czy to będzie 10 lat, czy będzie 15, czy 20, czy 30, czy inni już poumierali. Jak mówimy, na wieczny meeting idziemy, prawda? Jest taki fajny żart w AA, że babcia i dziadek razem byli w AA i teraz się umówili, że jak któryś pierwszy umrze, to przyjdzie we śnie tego drugiego zawiadomić, czy tam są w niebie meetingi. No bo jak w niebie bez meetingu, nie? Jak tu na ziemi ciągle meetingi, meetingi. No i dziadek umarł pierwszy, no i śni się babci i mówi: o Jezu, kobieto, jakie tam są meetingi, człowieku, no takich meetingów na ziemi nie ma. I mam dla ciebie dobrą wiadomość. Następny prowadzisz ty. No, więc widzi pani, jak to jest, że my to po prostu, to jest we krwi już. To jest styl, to jest w każdej tkance. A myślę, że dlatego ten program jest taki chwytliwy, ponieważ on jest oparty na Ewangelii. Co tu dużo gadać? Pan Bóg nas prowadzi tym programem.